Witam wszystkich słuchaczy Radio Mors. Tu Kasia Polita w audycji Old Fashioned Hollywood. Jedni po imprezie idą na kebaba, inni wracają na autopilocie do domu, jeszcze inni budzą się nie w swoim mieszkaniu albo w ogóle nie w mieszkaniu. Ale czy kiedykolwiek zdarzyło się wam po jakiejkolwiek późno kończącej się imprezie wziąć taksówkę i o 5 nad ranem pojechać do sklepu przy 5 alei? Jest to sklep z biżuterią, a nazywa się Tiffany's. Jeżeli nie, to chociaż wyobraźcie sobie, jaki klimat mogłaby mieć taka podróż, słuchając tego utworu. Jeżeli jeszcze ktokolwiek po tym wspaniałym wstępie nie domyślił się, o jakim filmie będę mówić, to już mówię. Będzie to dzisiaj śniadanie u Tiffany'ego. Miesiąc Audrey w Old Fashioned jest kontynuowany, a jakże mogłabym nie wspomnieć o tym kamieniu milowym w jej karierze. Ktokolwiek by nie powiedział o Audrey, zawsze przynosi to skojarzenie właśnie tego filmu. Cofnijmy się może jeszcze do lat 50. Otóż Śniadanie u Tiffany'ego nie jest to film. To znaczy jest to film, ale jest to fabuła oparta na opowiadaniu. Opowiadanie to było napisane przez Trumana Capote. Budził dość spore kontrowersje. Generalnie był jednym wielkim bawidamkiem i można powiedzieć lwem kanapowym salonów w Nowym Jorku. Tych oczywiście najdroższych salonów. Capote obracał się w towarzystwie różnych kobiet, które w Nowym Jorku nazywał swoimi łabędzicami. Były to zazwyczaj żony najbogatszych mężczyzn, to znaczy bardzo wpływowych bankierów, właścicieli stacji telewizyjnych itd. I właśnie na podstawie ich zachowań, charakteru, sposobu bycia, a także nawet samego wizerunku opracował postać Holly Golightly, czyli głównej bohaterki Śniadania u Tiffany'ego. Jeżeli ktokolwiek przeczytał Śniadanie u Tiffany'ego, a zachęcam do przeczytania tej powieści, jest to opowieść o dziewczynie dosyć szczupłej, można powiedzieć chudej, więc Audrey tutaj się zgadza, o, jak to jest określone, płaskim tyłeczku, włosy krótko ścięte, przylizane na chłopaka w różnych odcieniach i kolorach. Capote wyobrażał sobie, że to właśnie Marilyn Monroe powinna zagrać Holly Golightly. Bo kim jest Holly Golightly? Jest ona call girl. Ekskluzywną prostytutką. Dlatego też wybujała, bardzo zmysłowa i wręcz kipiąca seksem Marilyn byłaby tutaj idealna. Ale może ten wybór byłby zbyt oczywisty? Producentami Śniadania u Tiffany'ego byli Marty Yurow oraz Richard Shepard i trzeba powiedzieć, że kłody pod nogi były im rzucane już od początku, już od momentu powstania pomysłu, że można by było taki film wyprodukować. Yurow i Shepard założyli swoją spółkę specjalnie po to, aby ten film opłacić. I mieli oni mnóstwo pomysłów. Musieli się zająć naprawdę wszystkimi rzeczami, a studio Paramount, z którymi negocjowali, było im cały czas nieprzychylne. Aby teraz trochę was rozruszać, chciałabym wam zaproponować motyw z tego filmu o nazwie Loose Caboose. I tak George Axelrod, który chciał, aby seks w filmie znowu zaczął być tematem zabawnym, bardzo chciał napisać scenariusz do tego filmu. A trzeba powiedzieć, że jest on autorem scenariusza do Seven Year Itch, czyli Słomianego Wdowca oraz Przystanku Autobusowego. Były to dwa filmy, w których grała Marilyn Monroe, więc można uznać, że jako takie doświadczenie miał. Śniadanie u Tiffany'ego jako powieść jest to dosyć cyniczna historia. Opowiada o dziewczynie, która z jednej strony próbuje się utrzymać jako ta ekskluzywna prostytutka dostająca $50 od przypadkowych mężczyzn na toaletę i drugie 50 na powrót do domu taksówką, gdzie przecież to tyle nie kosztowało. W filmie nie mamy takich sytuacji w ogóle przedstawionych. Holly jest absolutnie uroczą towarzyszką zabaw i generalnie chcielibyśmy sami iść gdzieś tam z nią na imprezę i w ogóle nie rozpatrujemy jej postaci, którą gra w tym filmie, jako właśnie prostytutkę. To stworzyła Audrey. To była jedna z jej chyba najlepszych kreacji, jeżeli w ogóle nie najlepsza w całej karierze. Axelrod miał też problemy innej natury. To znaczy, głównym bohaterem, który jest bohaterem bezimiennym w powieści Capote, jest homoseksualista, który gdzieś tam kocha się w tej Holly. A tutaj z kolei nasz bohater Paul Warjak, który był grany przez George'a Pepparda, jest to postać stricte heteroseksualna. Co więcej, jakiekolwiek wątki homoseksualne, które na początku pojawiały się gdzieś w scenariuszu, przez cenzurę musiały zostać kompletnie wycięte. Tak samo jak dominacja 2E, czyli kobiety, która utrzymuje Paula Warjaka, też jest tutaj ściśnięte do minimum, aczkolwiek to była osobista walka Pepparda, który nie chciał być pokazany jako utrzymanek i mamin synek. Blake Edwards. Był to raczej reżyser drugiej kategorii, jeżeli chodzi o artyzm jego filmów. Kiedy zaproponowano mu Śniadanie u Tiffany'ego, reżyserował akurat High Time. Jest to musical z 1960 roku. Był bardzo zażenowany produkcją tego filmu, przez cały czas gdzieś tam rozmyślał nad tym śniadaniem. Poza tym był on reżyserem bardzo popularnego w latach 60. serialu Peter Gunn, jak i również filmu z Cary Grantem Operacja Halka, w którym też grał Tony Curtis. Producenci, świadomi tego, że potrafi pracować z aktorami naprawdę o wybujałym ego, tak jak określano Cary'ego Granta, twierdzili, że poradzi on sobie z zahukaną Audrey, dlatego też postanowili go do tego filmu zaangażować. A on, o dziwo, przyjął propozycję, ponieważ wreszcie chciał zrobić wysublimowaną komedię dla dorosłych. Przerwijmy teraz wywody, słuchając motywu Something for the Cat. Ciekawą historią jest również powstanie Moon River. Była ta, jak to wszyscy określali, przeklęta piosenka w powieści Capote o bardzo dziwnym tekście. Henry Mancini, który napisał całą muzykę, a także Moon River, muzykę oczywiście do filmu, oglądając Funny Face, czyli zabawną buzię, w którym to Audrey wykonuje piosenki, znał mniej więcej jej niezbyt rozwinięte możliwości głosowe i postanowił napisać taką piosenkę, która rzeczywiście będzie dobrze przez nią wykonywana. Całymi tygodniami próbował szukać motywów, stylów muzycznych i jakiejkolwiek harmonii, która spowodowałaby, że on rzeczywiście ma ten chwytliwy motyw. Kiedy Juro i Shepard pytali go, jakiego tekściarza chciałby wziąć do swojej melodii, bez chwili wahania powiedział, że ma to być Johnny Mercer. Mancini był zafascynowany tekstami Mercera, a Mercer, jak się okazało, był wielkim fanem muzyki Manciniego, zwłaszcza był to utwór Joanna, który był na ścieżce dźwiękowej do Petera Gunna. Moon River stało się piosenką kultową, która zdobyła Oscara w 1961 czy 2 roku dla najlepszej piosenki z filmu. I tak posłuchajmy teraz tego cudownego motywu. Przyjacielem i bratnią duszą Audrey był naturalnie Hubert de Givenchy. Niezależnie od tego, ktokolwiek by chciał zajmować się strojami, jeżeli w filmie grała Audrey Hepburn, to znaczy, że jej ubrania były projektowane przez jej przyjaciela Huberta. Edith Head, która miała bardzo duże ambicje, aby w tym filmie gdzieś wystąpić poprzez swoje stroje, bardzo chciała, aby Hubert był odciągnięty od tego projektu, ponieważ wydawało się to wtedy oczywiste. Jeżeli filmy były kręcone w Europie, to zazwyczaj właśnie europejscy projektanci te stroje dostarczali. Ale jeżeli film był kręcony w Ameryce, tak jak tutaj, to dlaczego nagle Givenchy ma być projektantem strojów Audrey? I w ogóle co taka Holly Golightly, 20-letnia call girl, powinna robić w luksusowych strojach? Czy wyobrażacie sobie, że tylko trochę jeszcze bardziej Edith Head dopinałaby tą szpilę producentom, a te słynne czarne sukienki w ogóle nie znalazłyby się w historii amerykańskich kostiumów w jakichkolwiek filmach ever? Na szczęście Audrey uznała ten punkt za bezdyskusyjny, to znaczy jej stroje będą projektowane przez jej przyjaciela i tak na szczęście te piękne czarne sukienki mamy na ekranie. Latin Golightly, który określa, można powiedzieć, bardziej rozrywkową stronę samej Holly. Obsadzenie aktorów w filmie też wydawało się bardzo trudne. Oczywiście z Merlin zrezygnowano, ale wybrano Audrey Hepburn na początku 60 roku, a zdjęcia do tego zaczęto nagrywać 2 października tego roku. Urodziła, była wreszcie szczęśliwą, spełnioną matką i nie chciała jakkolwiek, aby ten spokój rodzinny był burzony. Poza tym miała bardzo duże obawy, aby zagrać Holly Golightly, ponieważ No, jak ona, cicha, spokojna, niepewna siebie, gdzie przez cały czas reżyserzy musieli mówić jej, dosłownie mówić jej, co ona ma robić, i ona dzięki tym wskazówkom potrafiła się ustosunkować do swojej roli, jak ona ma tutaj pokazać kobietę, naprawdę nieszczęśliwą, zagubioną w życiu, która jeżeli jest melancholijna, to cierpi całą sobą, jeżeli oddaje się przyjemnością, to też na całego. Jak ona ma to zrobić? Uważała, że jej zdolności aktorskie kompletnie nie wystarczą, aby podołać temu zadaniu. Jej agent przez cały czas namawiał ją, że rok 60 to będzie jej rok. Tym filmem ona przełamie swój wizerunek grzecznej dziewczynki i pokaże, jak dobrą jest aktorką, zwłaszcza, że film miał robić Edwards. Mogła mieć w nim duże wsparcie. A teraz Moon River, która śpiewa Audrey. Historia tej piosenki też jest ciekawa, ponieważ po pierwszym wyświetleniu któryś z szefów Paramount wstał i powiedział: dobra, wycinamy tę piekielną piosenkę. Audrey wstała i trzęsąc się powiedziała: po moim trupie. I tak dzięki niej możemy posłuchać tego pięknego utworu.
Style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. Very friend, Moon River and me.
Tony Curtis do roli Paula Warjaka wydawał się reżyserowi filmu, czyli Edwardsowi, dosyć oczywistym wyborem. Wcześniej już robił z nim dwa filmy, dogadywali się. Poza tym Curtis chciał nagrywać, chciał tej roli. Ale niestety. Mel Ferrer powiedział, że Curtis nie. Audrey sama nie potrafiła sprzeciwić się swojemu mężowi, w związku z tym, no niestety, wzięto innego aktora. Edwards zabrał Juroa i Shepharda do kina. Oglądali Dom na wzgórzu, w którym główną rolę grał właśnie George Peppard. Po seansie Blake Edwards rzucił się na ulicy, na kolana przed producentami i błagał ich, aby nie brali Pepparda do tego filmu. Jednak niestety ich było dwóch, on był sam, no i Peppard przeszedł. Współpraca z Peppardem była dosyć skomplikowana, ponieważ tak jak Audrey słuchała się przez cały czas w 100% swojego reżysera, była bardzo miła dla całej ekipy, tak George był dosyć trudnym, mrukliwym i generalnie o bardzo dużym mniemaniu o sobie człowiekiem. Zwłaszcza Patricia Neal, która miała z nim parę scen, powiedziała, że jeszcze kiedy razem ćwiczyli w Actors Studio, był to fantastyczny, bardzo miły i uprzejmy człowiek, tak teraz w cudzysłowie miał muchy w nosie. Posłuchajmy teraz świetnego, trochę mrocznego i bardzo zmysłowego motywu Hubcaps and Tail Lights. Patricia Neal, która gra tu i też nie od początku miała być wybrana do tej roli, preferowano inną aktorkę, jednak ona zrezygnowała i w końcu żona, bodajże Shepharda, powiedziała, że właśnie Patricia byłaby idealna do tej roli, tylko musiała przefarbować swoje brązowe włosy na rudo, aby nie być mylona z Audrey. Patricia Neal nie miała jakichkolwiek zdjęć próbnych. Można powiedzieć, że po prostu podpisano z nią kontrakt dopiero we wrześniu, gdzie w październiku były kręcone pierwsze zdjęcia, ale uważam, że wyszła bardzo przekonywująco w roli bogatej, nowojorskiej żony, która ma romans z młodszym, ubogim, można powiedzieć, poetą. I tak bardzo ciekawą historią jest również zaangażowanie Mickeya Rooney'ego. Mickey Rooney był to przyjaciel Edwardsa. Blake postanowił zaangażować Mickey'ego do roli pana Yuniyoshi, którego nie ma w powieści, ale uznał, że będzie to taki jego akcent komediowy, ale nie wszystkim ten akcent się spodobał. Paramount stworzyło bardzo dziwną historię, że pan Yuniyoshi, który był grany przez innego pana o jeszcze innym, śmieszniejszym nazwisku, ale wybaczcie, nie mam pamięci do nazwisk, był aktor z Chin, który nie przyjeżdża na plan, ponieważ to buduje teatr. Amerykanie uważali, że jakikolwiek Azjata nie potrafi wymówić R w ich angielskiej wymowie. Jak się okazało, że Mickey Rooney był zaangażowany do roli pana Yuniyoshiego, a nie był Azjatą, tak wszyscy spuścili trochę powietrza. Paramount wytłumaczyło się, że miał to być bardzo śmiesznym żartem. Tak jak miał to być element komediowy w tym filmie, tak szczerze mówiąc średnio był. Wysłuchajmy teraz Mr. Yuniyoshi. Jakie różnice pomiędzy filmem a powieścią występują? Generalnie tych różnic jest cała masa, jak już wcześniej wspomniałam. Holly w powieści jest bardzo cyniczna, smutna. Przede wszystkim ma ona bardzo dużo melancholii i takiego uprzedzenia do świata. Z jednej strony mówi, że jest otwarta na wszelkiego rodzaju kontakty i relacje, ale z drugiej strony widzimy, że buduje sobie bańkę. Tak jak Audrey to znaczy Holly filmowa, w którą wcieliła się Audrey, również jest taką kobietą zamkniętą w bańce, jednak bardziej jest to dziewczynka, która przez cały czas marzy o lepszym życiu, a nie właśnie cyniczna i wyrachowana kobieta, która za wszelką cenę chce się wzbogacić, nawet cenę swojej godności czy swojego ciała. Nie ma takiej postaci jak Paul w powieści, o czym też już wam wspomniałam. Mamy homoseksualnego, bezimiennego mężczyznę, który po prostu się w niej gdzieś tam kocha. Nie ma on jakichkolwiek zamiarów względem niej, oczywiście zamiarów stricte matrymonialnych, ale szuka Holly, kiedy dowiaduje się, że widziano ją gdzieś w Afryce. Jedną z moich ulubionych postaci jest Meg Wildwood i tutaj Meg Wildwood również pojawia się w filmie. Jest to bardzo wysoka, szczupła, tępa, jąkająca się kobieta, ale tak jak Meg Wildwood jest znienawidzona przez filmową Holly, tak powieściowa Holly pomaga jej i nawet Meg u niej mieszka. Tych różnic jest cała masa. A teraz mój ulubiony, nieco kryminalny, ale mimo wszystko z bardzo dużą dozą humoru motyw, Sally's Tomato. W scenariuszu George Axelrod napisał, że w mieszkaniu Holly odbywa się przyjęcie i podał tylko datę tego przyjęcia, no i właśnie miejsce. Ale to całe przyjęcie, tak jak mówi mnóstwo osób pracujących nad nim, to był czysty Blake Edwards. Co to znaczy? On napisał telegram do studia Paramount, że jedynie aktorzy z dyplomem mają do niego przyjść. Nie chciał jakichkolwiek statystów i na początku listopada 1960 roku postanowił urządzić imprezę i to była prawdziwa impreza, po prostu wszyscy byli w swoich kostiumach teoretycznie, mieli mnóstwo alkoholu i Blake razem z choreografką Miriam Nelson chodził, ustawiał tych ludzi i po prostu chciał sprawdzić, co będzie mógł wykorzystać z różnych fragmentów. I tak mamy na przykład ujęcie kobiety, która na początku śmieje się sama do lustra, potem do tego lustra płacze. Ktoś chce znaleźć godzinę i sprawdza na zegarku, który jakaś kobieta ma przy kostce. Mamy również fragment, kiedy Paul Warjak próbuje znaleźć telefon, schyla się pomiędzy nogami różnych przybyłych gości do walizki, ponieważ telefon jest w walizce, a potem ktoś na nim siada. Taki właśnie był styl Blake'a Edwardsa. Trochę absurdalny, trochę niedorzeczny, ale przede wszystkim komediowy. Generalnie nie myśli się o tym, co ci ludzie robią. To wszystko układa się w tak świetną, zabawową i generalnie trochę niemoralną, wyuzdaną, ale nie przeszkadza nam to całość, że świetnie się to ogląda. Posłuchajmy teraz bardzo nowojorskiego, powiedziałabym, motywu Breakfast at Tiffany's. Ooh. dlaczego uwielbiam śniadanie u Tiffany'ego. Generalnie denerwuje mnie to, że kiedy mówię Audrey, każdy mi mówi: o, śniadanie u Tiffany'ego. Denerwuje mnie to, że ten film jest tak bardzo spłycany. Różne emocje postaci, a także wszelkiego rodzaju powody, które nimi kierują, kierują ich zachowaniami i tak dalej, są bardzo skomplikowanymi historiami. Tak na dobrą sprawę, każde z ujęć i każda z postaci, które są przedstawione w śniadaniu u Tiffany'ego, kryje ze sobą pewną mroczną historię. I tak jak po części dowiadujemy się o tej historii Holly, aż od jej dzieciństwa do momentu, kiedy przyjeżdża do Nowego Jorku, tak o Polu, który był postacią naprawdę czysto wykreowaną przez Axelroda, nie dowiadujemy się praktycznie niczego, oprócz tego, że jest utrzymankiem i bierze $300 za noc czy za godzinę. Uważam, że Holly jest to jedna z lepszych postaci Audrey, jeżeli nie jest najlepsza. Generalnie ogląda się to bardzo łatwo, przyjemnie, ale dopiero za którymś razem uświadomiłam sobie, jak bardzo jest to postać wykreowana i jak bardzo trzeba się postarać, aby taką kreację stworzyć. Dlatego podziwiam Audrey tym bardziej za ten film. Mam nadzieję, że zachęciłam was po części do jego obejrzenia, ponieważ jest to historia bardzo zawiła i już nie chodzi mi o samą fabułę. Generalnie oglądając Śniadanie u Tiffany'ego możecie znaleźć odpowiedzi na pytania, których sobie nawet nie stawialiście. Zakończenie dzisiejszej audycji nie będzie zbyt oczywiste, ponieważ nie puszczę po raz już chyba trzeci Moon River, ale będzie to mój ulubiony motyw z filmu, który generalnie już dosyć często słyszeliście. Jest to motyw Holly. Następna audycja to będzie kontynuacja historii Audrey Hepburn i przypuszczam, że i tak nie opowiem wszystkiego, ale zapraszam was teraz do wysłuchania następnej audycji, w której skupię się właśnie na filmach po 1961 roku, ponieważ ona potem jeszcze trochę tych filmów zrobiła. To była Kasia Polita w audycji Old Fashioned Hollywood. Do usłyszenia.